Rozdział 9. Nie przesadź, odezwał się cień nad jej ramieniem. Ariel podniosła wzrok znad obrazu, nad którym pracowała. Myślisz, że jest gotowy? Usta Izara rozciągnęły się w lekkim uśmieszku. Chyba tak, ale są jeszcze inne powody, dla których powinnaś już przestać pracować. Usiłowała przybrać wyniosły i podejrzliwy wyraz twarzy, rozpłynął się jednak, zamieniając w uśmiech. Izara zaśmiał się i pochyliłby ją pocałować, wyjmując jej pędzel z ręki. Usłyszała, jak przedmiot upada na podłogę, bo źle ocenił odległość do stolika. No więc gotowy? Powtórzyła po chwili. Odwrócił się i popatrzył na niewielki obraz przedstawiający kosz owoców. A czy obraz kiedykolwiek jest gotowy? Zawsze znajdę coś, co da się poprawić. Zwykle kończę, kiedy nie mam już czasu albo pieniędzy. Albo zaczyna mi się nudzić. Bardzo dobrze się spisałaś. Potrzeba ci tylko praktyki i kogoś, kto tobą pokieruje. Cofnął się o krok i pokiwał głową. Gdybyś malowała dalej, mogłabyś go zepsuć. To częsty błąd wśród początkujących. Prychnęła. Nie jestem początkująca. W tego rodzaju malowaniu jesteś. Jest mniej szczegółowe niż to, do którego przywykłaś. A jednak obraz sprawia wrażenie bardziej realistycznego. Westchnął. Kocham to, że rozumiesz tę koncepcję. Że rozumiesz mnie. Serce podskoczyło Riel w piersi i kilka razy mocniej zabiło, zanim z powrotem zwolniło. Nie ekscytuj się za bardzo, powiedziała sobie. Nie powiedział, że kocha mnie. Nie dało się jednak nie drżeć z emocji, gdy znowu zaczęli się całować. Wkrótce przenieśli się na stare krzesła. Denerwował ją każdy ruch rozdzielający ich usta, ale zmiana miejsca przyniosła nowe konfiguracje, w których mogły splatać się ich ciała. Riel uwielbiała dotyk jego skóry pod palcami, takiej ciepłej i gładkiej. Jako pierwsza zaczęła błądzić dłońmi pod jego ubraniem, wsuwając mu je pod koszulę. Nie spodziewała się, że on zrobi to samo, ale przecież nie mogła się sprzeciwiać. Okazało się jednak, że konsekwencje były bardzo przyjemne. Wyznaczyła granice i nie zgodziła się na zdjęcie odzieży. Westchnął ze smutkiem z powodu tej skromności, a może skrępowania. Wiesz, że nie mogę pójść z tobą do łóżka. Powiedziała, wychodząc od niego w dniu święta. Uśmiechnął się. Nie możesz czy nie chcesz? Nie chcę. Tak bardzo chciała dodać na końcu. Jeszcze. Wiem. Jego oblicze spoważniało. Pragnę cię, ale nie chciałbym, żebyś kiedykolwiek przeze mnie cierpiała albo doznała jakiejś ujmy, Riel. A nie uniknę tego, jeśli będziesz musiała wybierać pomiędzy mną a rodziną. Chyba właśnie w tym momencie go pokochałam, pomyślała. Przynajmniej świadomie. Na dole trzasnęły drzwi i oboje drgnęli. Gdy usłyszeli odgłos pośpiesznych kroków, odskoczyła i szybko wygładziła ubranie. Izara z gracją wstał z krzesła, rozprostował koszulę i zbliżywszy się do schodów spojrzał w dół. O co chodzi, Erreku? Odgłos kroków ucichł. Kapłani się tu kręcą. Możliwe, że czeka nas kolejna inspekcja. Errek zamilkł na chwilę. Jest tu Riel? Izara westchnął. Tak. Dzięki za ostrzeżenie. Riel podeszła do balustrady i uśmiechnęła się do przyjaciela Izara. Dzięki, Erreku. Wzruszył ramionami. Po prostu dbam o naszą nową przyjaciółkę. Odwrócił się i zszedł po schodach, a przed wyjściem jeszcze im pomachał. Cóż, poprosiłabym aniołów, żeby ich przekleli, tylko że rzadko rzucają klątwy na swoich kapłanów, mruknęła Riel. Poproś, żeby przekleli tych splamionych, których szukają. Ponuro odparł Izarę. Albo ich nauczyciela. To przez niego tak często nasze domy są przeszukiwane. Odwrócił się i pocałował ją mocno i szybko. Idź i uważaj na siebie. Może właśnie ścigają tego kolejnego splamionego. Jej żołądek skurczył się. Mógłbyś pójść ze mną? Zastanowił się i skinął głową. Muszę tylko schować parę rzeczy. Owinęła szal wokół głowy, obserwując, jak Izara przekłada obrazy. Wsunął jej portret w pusty tył nieukończonego spirytualu. Gdy przystanął przed obrazem, który namalowała, pokręciła głową. Nie przejmuj się. Przecież to tylko dla wprawy. Mogą się domyślić, że daję lekcję, powiedział. No i? Nie będą wiedzieli, kogo uczysz. Odwrócił się i kiwnął dłonią w kierunku schodów. Nie zwlekajmy. Owiń się szalem i trzymaj głowę nisko. Wyjdź pierwsza. Pójdę za tobą. Wolałaby iść z nim, jednak czuła się pewnie, wiedząc, że ma go za sobą. Nucił coś po drodze, dzięki czemu miała świadomość, że wciąż jest blisko. Kiedy zbliżali się do szlaku świątynnego, poczuła dotyk na łokciu. Odwróciła głowę i przystanęła, gdy się z nią zrównał. Lepiej już wrócę. Skinęła głową. Uśmiechnął się. Miała nadzieję, że ją pocałuje, ale wokół było mnóstwo ludzi, więc tylko puścił do niej oko, po czym odwrócił się i pośpiesznie odszedł. W drodze do domu dokuczało jej rozczarowanie. I tak spędzała z nim niewiele czasu, a teraz jeszcze musiała wyjść wcześniej z powodu kapłanów. Wcześniej? Nie mogę wrócić wcześniej. Zatrzymała się. Narma i rodzice mogą to zauważyć i zastanawiać się następnego 4 dnia, dlaczego nie wracam o tej samej porze. A jeśli rzeczywiście to pościg za splamionym zaprowadził kapłanów w tamtą część miasta? Przypomniała sobie, jak po raz ostatni widziała skazę i zmroziło jej krew w żyłach. To było całkiem niedaleko. W jej umyśle pojawiło się wspomnienie szalonej staruszki. Riel zadrżała, unikała zbiegu tamtych ulic. Za każdym razem, gdy wracała do domu, w jej uszach brzmiały dziwne słowa kobiety. Kryła się w nich zbyt wielka pokusa. Cała ta paplanina, że to było coś dobrego. Myśl, że być może stanęła oko w oko z deprawatorką, była przerażająca. A jednak Riel czuła także gniew. Kobieta była przyczyną wielu problemów i zrujnowała ludziom życie. Dziewczynę ogarnęło poczucie winy. Powinnam była powiedzieć o niej Sabarowi. Mogłam mu powtórzyć jej słowa. W ogóle nie musiałam wspominać o skazie. A jednak zagadkowe rzeczy, które od niej usłyszała, nie dowodziły niezbicie, że to ona była deprawatorką. Może to tylko szalona staruszka, która potrafiła dostrzec skazę i która powiedziałaby kapłanom, że Riel także to potrafi. A jeśli kapłani uznaliby, że spotkanie Riel i ze splamionym, i z deprawatorem to zbyt wielki zbieg okoliczności i zaczęliby podejrzewać, że coś ją z nimi łączy? Mimo wszystko może warto było zaryzykować, jeśli dzięki temu kapłani odnaleźliby deprawatora. Riel ruszyła dalej. Potrzebuję dowodów, jeśli mam podjąć takie ryzyko. Musiałabym widzieć, jak używa magii. A jednak to mało prawdopodobne, żeby kobieta posłużyła się magią na moich oczach. Należałoby jakoś ją podejść. Riel zwolniła kroku. A jeśli udawałabym, że chcę się nauczyć magii, a potem zmieniłabym zdanie? Albo udawałabym, że mi nie wychodzi? To byłoby niebezpieczne. Deprawator potrafił posługiwać się magią. Kto wie, co zrobiłby Riel, gdyby dowiedział się, że został oszukany. Poza tym, jeśli to ta staruszka, to z pewnością nie pojawi się w tym samym miejscu z obawy przed pościgiem. A zatem jeśli nadal tam będzie, to znaczy, że nie jest deprawatorką. Riel zwolniła. W takim razie to nic złego, jeśli sprawdzi. Przynajmniej tę odpowiedź uzyska. Jeśli kobieta jest deprawatorką, to jej tam nie będzie. Jeśli nią nie jest, to tylko szalona, nieszkodliwa starowinka. Riel musiała też uważać, by nie zareagować na obecność skazy, jeśli wciąż się tam unosiła, na wypadek, gdyby ktoś ją obserwował. Nogi poniosły ją w innym kierunku, zupełnie jakby podjęły decyzję za nią. Nim dotarła na miejsce, jej serce zaczęło szybko bić w piersi. Zmusiła się, by uspokoić oddech, rozluźniła ramiona i weszła na niewielki plac. Jej zmysły coś wyczuły. Skaza wciąż tam była, teraz jednak skurczona i niejednolita. Jakaś kobieta przemaszerowała tamtędy, była jednak najwyżej 10 lat starsza od Riel, a przechodząc nawet nie podniosła wzroku. Kilka kroków przed przejściem na drugą stronę skrzyżowania Riel obejrzała się za siebie, jeszcze raz chcąc spojrzeć na tę kobietę i wzrokiem przebiegła po pozostałych ulicach. Nikogo tam nie było. Odetchnęła z ulgą i odwróciła się, a na jej drodze stała znajoma, pomarszczona postać. Szukasz kogoś? Syknęła, ignorując piśnięcie zaskoczonej Riel. Nie, odpowiedziała dziewczyna i wyminęła kobietę. Staruszka nie ruszyła się, by zastąpić jej drogę, lecz niewzruszonym spojrzeniem śledziła każdy ruch Riel. Dziewczyna skierowała się w inną stronę, chcąc pośpiesznie odejść. Ona może ci pomóc, powiedziała łagodnie. Zdziwiona Riel przystanęła. Ona? Staruszka nie była deprawatorką. Ale ją zna. Jest tu, by wyszukiwać potencjalnych splamionych i wysyłać ich do tej kobiety, domyśliła się. Mogła powiedzieć Riel, jak znaleźć deprawatorkę. Dziewczyna powoli się odwróciła. Nie potrafiła spojrzeć kobiecie w oczy, ale to raczej normalne, jeśli się szukało magicznej wiedzy. Jak? Szepnęła. Tylko ona może ci powiedzieć. Staruszka przysunęła się i wyciągnęła rękę. Riel niechętnie podała jej swoją, dłonią do góry. Znalazł się w niej zwitek papieru. Kobieta pochyliła się jeszcze bliżej. Kup żółty szal i spytaj o drogę do piekarza. Ona cię znajdzie. Cofnęła się. Riel wpatrywała się w karteczkę, po czym zacisnęła na niej palce. Kobieta weszła w boczną uliczkę, powłócząc nogami. Na placyku wciąż nikogo nie było. Co mam robić? Niepewnie rozwinęła papier. Narysowano na nim mapę maleńkiego skrawka miasta, żadnych słów, nazw ulic, znajomych punktów orientacyjnych. Jak mam się tym posłużyć? A potem dostrzegła żółtą kropkę. Czy to tam miała kupić żółty szal? Jej wzrok padł na czarny znak u zbiegu kilku ulic. Och, bardzo sprytnie. Tylko ktoś, kto widzi skazę, będzie wiedział, co to oznacza. Sklep, jeśli to właśnie o niego chodziło, był niedaleko. Nie muszę tam wchodzić. Nie muszę robić niczego, prócz znalezienia informacji, które mogłyby pomóc kapłanom. Wzięła głęboki wdech i zaczęła iść przed siebie. Mapa nie wskazywała żadnej konkretnej drogi, a to dawało jej 3 możliwości. Wybrała spokojniejsze, bardziej zacienione ulice, które nie prowadziły bezpośrednio do celu. A jeśli to pułapka zastawiona przez kapłanów, którzy chcą sprawdzić, kto ulegnie pokusie? Mogliby nie uwierzyć, że chciała im jedynie pomóc. Ale przecież poczekaliby, aż nie byłoby wątpliwości, że sprawdzana osoba faktycznie nauczyła się magii. Zwolniła kroku, gdy dotarła do miejsca zaznaczonego na mapie na żółto. Rzeczywiście był tam sklep z szalami. Nad jego frontem wisiała kolorowa markiza, a wielobarwne wyroby przywiązane były do biegnących w poprzek ścian drążków. Mieścił się na rogu niedużego placu, gdzie znajdowały się też inne sklepy, w których sprzedawano biżuterię, wyposażenie domowe i tkaniny. Kilku miejscowych kręciło się w pobliżu. Jakiś muzyk, szewc zajęty rozmową z klientem i 2 dzieci sprzedających kwiaty. Gdy Riel podeszła bliżej, by przyjrzeć się szalom, w drzwiach stanęła kobieta. Czy szuka pani jakiegoś konkretnego koloru? Spytała. Nie patrząc jej w oczy, Riel dotknęła niebieskiego szala, barwą zbliżonego do głębokiego odcienia kojarzonego z aniołami. Zamiast frędzli miał srebrne dzwoneczki. O północy na morzu fale cicho zawodzą, zanucił ktoś. Riel odwróciła się i dostrzegła, że obserwuje ją muzyk brzdąkający na pękatym baamnie i śpiewający tę znaną miłosną balladę. Proszę się nim nie przejmować, powiedziała handlarka. Zawsze tak robi. Z początku to trochę dziwne, ale nic w tym złego, a niektórym klientom nawet się podoba. Czyli niebieski? Nie. Riel udawała, że się zastanawia, zawieszając dłoń nad jednym z niewielu żółtych szali. Jej serce zaczęło walić jak oszalałe. Czy kobieta domyśli się jej zamiarów na podstawie takiego wyboru? Niebieski jest ładny. Ale szukam czegoś nie dla siebie. Żółty to słoneczny, radosny kolor. Mimo wszystko niewielu w nim do twarzy. Ten chyba będzie bezpieczniejszy, jeśli ma to być prezent. Gdy kobieta odwiązała szal w kolorze ciemnych liści, pieśń muzyka zamieniła się w lament kogoś, kto zgubił się w lesie. Riel zamyśliła się, uświadomiwszy sobie, że nigdy nie widziała lasu, ani morza. Pokręciła głową i wskazała żółty szal. Dobrze znam tę osobę, wyjaśniła. Lubi żółty. Handlarka wyglądała, jakby miała zamiar się spierać, ale ku uldze Riel wzruszyła ramionami. Jeśli zmieni zdanie, może pani wymienić go na inny, jeśli nadal będzie w dobrym stanie. Riel pokiwała głową. Czuła mrowienie na skórze, gdy targowała się o cenę. Byłoby bowiem podejrzane, gdyby tego nie zrobiła. Gdy liczyła monety, pieśń zmieniła się raz jeszcze, a po plecach Riel przebiegł dreszcz. Twoja miłość jest jak słońce, śpiewał muzyk, najwyraźniej dobrze się bawiąc. Handlarka starannie zwinęła szal i zapakowała go w tani materiał. Riel obserwowała ją, starając się zapanować nad zniecierpliwieniem i niepokojem. W końcu mogła odejść. Szybkim krokiem opuściła sklep. Dopiero gdy skręciła w następną ulicę i zorientowała się, że jest w wąskiej alejce, zdała sobie sprawę, że nie spytała o piekarnię. Zakleła bezgłośnie i spojrzała za siebie. Idąca kilka kroków za nią kobieta podniosła wzrok i uśmiechnęła się. Jej ubranie miało kolor pustyni, a twarz była zniszczona. Nie osiągnęła jeszcze wieku Narmy, a jednak pomiędzy brwiami i wokół ust miała głębsze zmarszczki. Spojrzała na Riel bezpośrednim, taksującym spojrzeniem. Dziewczyna zaś poczuła, jak uginają się pod nią kolana. Kupiłaś piękny szal, powiedziała kobieta, nie spuszczając z niej wzroku. To mój ulubiony kolor. Ton jej głosu był pełen wyczekiwania. Riel zamarła, a serce chciało wyrwać się z jej piersi. To ona, to na pewno ona. Co mam teraz zrobić, uciekać? Wyobraziła sobie, jak opleciona magią unosi się nad ziemią i wije z bólu, jak kiedyś jej porywacz. Powoli odetchnęła i z drżeniem wyciągnęła rękę, w której trzymała zawinięty szal. Kobieta miała na palcach mnóstwo pierścieni. Wzięła zawiniątko i wskazała na coś za plecami Riel. Odwróciwszy się, dziewczyna dostrzegła długi wóz, równie zniszczony jak kobieta, i zastawiający niemal całe wejście do pobliskiej alejki. Pokryty był baldachimem tej samej barwy, co ubranie kobiety. Wzięła Riel pod ramię. Wejdź. Z bijącym mocno sercem dziewczyna pozwoliła poprowadzić się do wozu. Deprawatorka uniosła połę. Riel zajrzała do środka. Przed oczami miała zaskakująco wygodne wnętrze, wypełnione poduszkami i skrzyniami podróżnymi. Zawahała się. Jeśli wejdzie pierwsza, znajdzie się w pułapce, bo kobieta będzie stała na drodze do wyjścia. Jej towarzyszka uśmiechnęła się lekko i wspięła po małej drabince do środka, a potem odwróciła się i przytrzymała połę. Widzisz? Zupełnie bezpiecznie. Riel wzięła głęboki wdech, powoli wypuściła powietrze, a potem zmusiła się, by wejść za nią do środka. Deprawatorka usadowiła się na poduszkach na tyle blisko, że mogła wyciągnąć rękę i dotknąć Riel. Przez dłuższą chwilę patrzyły na siebie w milczeniu. Podobało ci się święto? Spytała kobieta. Riel skinęła głową. Świętowałaś z rodziną czy z przyjaciółmi? Z jednymi i drugimi, odparła Riel. Pochodzisz z Fajer, prawda? Riel ponownie przytaknęła. Wyjeżdżałaś kiedyś poza miasto? Gdy Riel pokręciła głową, kobieta przyjrzała jej się w ciszy. Gdzie jest kartka ze wskazówkami, którą dostałaś? Riel w milczeniu podała jej skrawek papieru. Kobieta wzięła go i wetknęła pod poduszkę. Nie jesteś zbyt rozmowna, zauważyła. To dobrze. Powiedz mi w takim razie, jak mogę ci pomóc? Od chwili, gdy Riel postanowiła wykorzystać mapkę, Cały czas zastanawiała się, co powie, gdy znajdzie się w tej sytuacji. Potrzebowała dowodów na to, że kobieta naucza magii. Ta jednak zakładała, że każdy, kto do niej przychodzi, rozpaczliwie potrzebuje pomocy. Riel musiała poprosić o coś, co bez podejrzeń pozwoliłoby jej zmienić zdanie. Albo o coś, czego nie potrzebowała natychmiast. Przypomniawszy sobie opowieści Grey o używaniu magii w jej ojczyźnie, wpadła na pewien pomysł. Nie podniosła wzroku. Ja nie potrzebuję pomocy teraz. Tylko słyszałam, że jest sposób, żeby zapobiec poczęciu. Kobieta uśmiechnęła się. Jest ich wiele. Próbowałaś już jakiegoś? Riel pokręciła głową. Słyszałam, że po niektórych ma się mdłości. Niektóre nie działają za każdym razem, a niektóre działają na stałe. A niektóre są zakazane. Skoro jednak tu przyszłaś, widocznie jesteś gotowa zignorować ten zakaz. Riel spuściła głowę i przytaknęła. Czy unikanie ciąży jest warte ryzyka? Spytała kobieta, jakby chciała ją przestrzec. Riel skrzywiła się i znowu kiwnęła głową. Jesteś tego pewna? Niedogodności czy wstyd za siebie bądź innych związane z urodzeniem dziecka są niczym w porównaniu z tym, co zrobią ludzie, gdy dowiedzą się, jak zapobiegłaś ciąży. Wiem, rzekła Riel. Ale kiedy już wyjdę za mąż, nie będę musiała korzystać z tej metody. I może wcale nie będę musiała. Kobieta westchnęła i wyciągnęła rękę. Nie jesteś jeszcze brzemienna, prawda? Riel powstrzymała się, by się nie odsunąć. Nie, nie sądzę. Wymamrotała, gdy ciepła dłoń przycisnęła się do jej brzucha. To dobrze, powiedziała kobieta, utkwiwszy wzrok gdzieś za swoją dłonią. Bliźniacze ostrza wbiły się w ciało Riel. Krzyknęła, chwyciła kobietę za nadgarstki i odepchnęła ją. Gdy spojrzała w dół, była pewna, że zobaczy płynącą z ran krew, ale jej ubrania nie były zniszczone i nie tworzyła się na nich czerwona plama. Coś ty zrobiła? Zawołała. Na twarzy kobiety malowały się zarówno zawziętość, jak i rozbawienie. To, o co prosiłaś? Myślałam, że nauczysz mnie... Czego? Sztuczki, której użyjesz za każdym razem, gdy będziesz spółkowała z mężczyzną? Najgorsze miejsca, gdzie możesz posłużyć się magią, to te, które odwiedzasz ty i inni ludzie, bo mogą wtedy zauważyć skazę. Bezpieczniej i łatwiej jest posłużyć się magią raz. Teraz tylko wystarczy jej użyć, kiedy będziesz gotowa odwrócić zmiany, które wywołałam. Riel z przerażeniem wpatrywała się w kobietę. Jestem przez nią bezpłodna. A jedynym sposobem, żeby to odwrócić, było użycie magii. Czuła teraz ból podobny do tego, który od czasu do czasu pojawiał się w czasie cyklicznego krwawienia. Powinnam wyjść. Uciec od niej, zanim wyrządzi jeszcze więcej szkód. Zamarła jednak na myśl o bezdzietnych kobietach, które znała. O ich głębokim smutku i o tym, że Jonar powiedziała jej, jak bardzo Izare kocha dzieci. Będę musiała użyć magii jeszcze raz. Objęła rękami brzuch, zamknęła oczy i wzięła kilka głębokich wdechów. Tylko raz. A potem spojrzała deprawatorce w oczy. Powiedz mi, co mam zrobić?